Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Rozważamy w tym roku tajemnicę Eucharystii w takim aspekcie duchowości. Duchowość płynąca z Eucharystii. To znaczy, gdy przychodzimy na Eucharystię, co się dokonuje w nas? Może co powinno się dokonać? Czym ona jest? Co płynie z jej środka? Skoro Kościół nazywa ją wśród sakramentów podczas soboru szczytem wszystkich sakramentów, szczytem życia Kościoła. My wiemy, że przychodzi Jezus, staje się tam obecny pod postacią chleba i wina, przychodzi i uobecnia się Jezusowa śmierć i zmartwychwstań. To wiemy. Jezus składa się, aktualizuje, uobecnia podczas nas swoją śmierć i zmartwychwstań. Wiem, to są wielkie, głębokie treści. Ciągle musimy sobie je przypominać. Ale z tej Eucharystii płynie jeszcze taki drugi wielki dar, o którym cały czas mówimy, nad którym się pochylamy. Mianowicie płynie nie tylko Jezusowa śmierć, zmartwychwstanie, Jezusowa ofiara, ciało i krew Pana Jezusa, ale także płynie Jego Słowo. Jezus zostawia nam w Eucharystii swoje Słowo. I dlatego kluczową sprawą, podstawową jest to, czy idę na Eucharystię i słucham tego Słowa, czy też nie. Mówi do mnie Jezus. Kościół, zauważmy, mówi do nas, podczas każdej Eucharystii, takiej niedzielnej, około pół godziny jest Eucharystia. W Eucharystii jest liturgia Słowa. A potem już parę minut więcej, już jest ciało i krew Pańska. Lwią część tego sakramentu jest właśnie liturgia Słowa. I nawet jest tak, że gdy nie uczestniczymy w Eucharystii, a na przykład jest liturgia Chrztu Świętego poza Eucharystią, to też jest liturgia Słowa. Zawsze jest. Podczas celebrowania sakramentów Kościół zaleca nam celebrowanie liturgii Słowa, czyli słuchanie. Jezus mówi, a my słuchamy tego Jego Słowa. Rozumiemy, że gdy przychodzimy na Eucharystię i On jest tu pośród nas, to też jest szczyt. Możemy oczywiście słuchać i czytać Pismo Święte w domu i powinniśmy to robić. Zachęca nas papież Franciszek, często nieraz nam zadanie daje podczas audiencji. Ale to wiemy, bez tego Słowa trudno żyć, trudno konfrontować, pogłębiać wiarę bez tego Słowa. Ale samo życie, jakby największym, tym szczytowym momentem słuchania zawsze będzie Eucharystia. Przychodzimy i Jezus mówi. On przyszedł, za chwilę stanie się Jego ciało, Jego krew, ale najpierw mówi. I duchowość eucharystyczna to przede wszystkim słuchanie Jezusowego Słowa. Gdy idę, słucham. Gdy idę na Eucharystię, słucham. Bo On mówi, potem Kościół komentuje, mówi homilię, wyjaśnia. Proszę zobaczyć, że takim ważnym zadaniem Kościoła jest dobre przygotowanie lektorów. Jeśli na przykład nagłośnienie byłoby kiepskie, to właściwie takie pytanie trochę smutne. To po co liturgia Słowa? Jeśli ono nie jest zrozumiałe, jeśli jest źle wykonana na przykład instalacja nagłośnieniowa, to po co? To jak mogę się skoncentrować? Nawet mnie czasem może denerwować, gdy jestem na mszy świętej, czasem tak przeżywamy. Mówi ksiądz, ale ja nic nie rozumiem. Jest wielkie echo, czy jeszcze jakoś inaczej. Bardzo ważne jest to, aby w Kościele podczas Eucharystii każdy z nas ma tam swoje miejsce. Na przykład miejsce lektora, dobrze przygotowanego na przykład ministranta, który przeszedł kurs lektorski, który powinien wiedzieć, jak się to słowo przeczyta. Spotkałem w jednej parafii w diecezji kalijskiej proboszcza, akurat jego spotkałem, ale mam nadzieję, że jest więcej takich parafii, gdzie ksiądz proboszcz w przeddzień Eucharystii, tej niedzielnej, przygotowuje grupę mężczyzn, rozważają to słowo, szukają w słownikach treści podstawowych i potem oni, już lepiej rozumiejąc te teksty, potem lepiej czytają to słowo. To jest może trochę wysiłek, ale jaki cudowny wysiłek dla lepszego słowa. Są parafie, w których proboszcz stara się na przykład o dobrze przygotowane komentarze przed czytaniami liturgicznymi. Są takie parafie, nawet tu widzę w Kaliszu, gdzie rzeczywiście jest komentarz sensowny, soczysty. Zanim się zacznie liturgia słowa, żebym już miał taką podstawową myśl, co będzie, o co tu dzisiaj chodzi. Bo zawsze, wszystkie trzy czytania w niedzielne mają jeden wspólny taki nawias, wspólną myśl, treść, a zatem troska o to, jak przekażę słowo, jest nie bez znaczenia. Czy dobrze przeczytam, czy głośno, czy nie, czy wyraźnie, czy nie. Kościół zaleca, aby na przykład podczas pierwszej komunii świętej dzieci, żeby nie czytały dzieci czytań liturgicznych, mogą czytać modlitwę wiernych, komentarze i tak dalej, ale zawsze do słowa powinni być delegowani dorośli, może rodzice tych dzieci, może starsze rodzeństwo, które jest dobrze przygotowane, może tak być, ale nie dzieci, które tam śpiewają tak po dziecięcemu, bo to jest ich czas i nie ma się co gorszyć, nie obrażać na dzieci, broń Boże, ale akurat to nie jest miejsce wtedy. Mówimy o pierwszej komunii świętej, gdzie człowiek nie jest w stanie, który ma dopiero tam 7 czy 9 lat, nie jest w stanie dobrze się przygotować. Mało kto chyba wśród dzieci dałby radę. Dlatego Kościół zachęca, aby czynili to inne osoby. Sięgam dzisiaj do dalszej części. W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy 17 rozdział Ewangelii według świętego Jana. To jest jakby serce, te słowa, które zaraz wypowie Jezus, które przeczytam, one są jakby sercem Eucharystii, dlatego że Jezus wypowiada je podczas pierwszej Eucharystii, podczas pierwszej mszy w wieczorniku. 12 apostołów, Jezus teraz zwraca się do Ojca swoimi słowami, także do nich. I teraz te słowa jakoś są też kluczem dla nas, bo o co chodzi? Co powinniśmy robić podczas Eucharystii? Jezus, modląc się za nas, za cały Kościół, za apostołów, ukazuje nam pewną drogę. Pokazuje nam, co to jest Eucharystia, czym jest Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, ale także ukazuje naszą postawę. No, po co przychodzimy na Eucharystię? Na przykład za chwilę powie, żeby dziękować Ojcu. To jest sens Eucharystii. Tak od początku Kościół nazywa mszę świętą Eucharystein, po grecku dziękować Bogu. Rozpoczynam czytanie. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Tyle ten tekst. Otoczyłem chwałą Ciebie przez to tu na ziemi, wobec ludzi oglądających, słuchających mnie i tak dalej, zwłaszcza wobec uczniów, poprzez dzieło. Dzieło, które jest trudne, smutne, ale Jezus je wypełnia. Nawet będzie się modlił o wypełnienie, żeby Jego lęk nie przewyższył tego dzieła. Jezus stał się człowiekiem. Bóg nagle przychodzi jako człowiek. Czy może być większe poniżenie? Jednak tak, taka jest wola Ojca, taka jest wola Jezusa, kochającego nas Boga, Boga Trójjedynego. Bóg przychodzi i staje się człowiekiem. Niedługo będziemy rozważali tę tajemnicę Bożego Narodzenia. Ogromna radość, ale też wielkie poniżenie. Dla Boga Bóg stał się człowiekiem. Ale nie tylko, nie stał się po to, żeby potem nauczać nas, głosić Ewangelię. Posłał mnie, żebym głosił Ewangelię ubogim, dobrą nowinę. Nikt nie ma prawa do głoszenia Ewangelii, tylko Jezus, ponieważ On zna prawdę o Ojcu. Prześliczne są te, no niezwykłe właściwie, gdy czytamy, chociażby nie, te przypowieści, na przykład o synu marnotrawnym, że Bóg kocha, wybacza, że czeka, że wychodzi mu naprzeciw, że ojciec rzuca się marnotrawnemu synowi na szyję. No czy możemy sobie to wyobrazić? Po ludzku jest to nie do przyjęcia. To wyobraźnia nasza zawodzi. A Jezus ukazuje, patrz, taki jest mój Ojciec. I dlatego posyła mnie, swojego jedynego Syna, żeby to się dokonało. Dokonało się zbawienie. Ale najpierw musi być głoszenie słowa, żeby człowiek coś z tego zbawienia wiedział. Co to znaczy? No, że Ojciec ukochał świat. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to jest jakby źródło. Nie ma innego źródła wiary. Jeśli nie będę słuchał Jezusowej Ewangelii, to nie będę miał wiary, nie będę nic wiedział o Bogu. Będę sobie tam coś tworzył o Bogu. Miał własną wiarę, własne poglądy na Boga, nawet reinkarnacyjne. Więc jak człowiek słyszy, no to się trochę śmiać chce, a potem płakać. Musimy, nie ma rady do Ewangelii. I dziś mówi nam Jezus, podczas tej pierwszej mszy świętej, ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Czy jest coś ważniejszego, jak oddanie chwały Ojcu i jednocześnie podziękowaniem? ponieważ takie dzieło zaplanowałeś, to ja Ci oddaję chwałę. Mówi nam dzisiaj Jezus przez to swoje słowo. I bardzo podobnie jakby zaprasza nas do takiej podobnej postawy. Dziękowania za to, co się stało. Przez Jego dzieło, przez Jego przyjście, przez Jego narodzenie, przez Jego nauczanie, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. I cała ta tajemnica jednocześnie, siostry i bracia, jest nam dana podczas tej mszy świętej. Podczas każdej Eucharystii tak to właśnie wygląda. Dlatego zawsze, gdy ktoś mówi, czy jak się spóźniłem na mszę świętą, no nie powinniśmy się spóźniać. Jeżeli, a tak jest, jeżeli w Eucharystii dotykamy takiego dzieła miłości i wierbienia Boga za to dzieło, to czy wolno mi się spóźnić? No na przykład wobec tej wielkiej miłości, nie? Czy raczej powinniśmy wyprzedzać ten czas, przyjść wcześniej nawet, nie? Trochę się wyciszyć. Bo przecież sens Eucharystii jest ogromnie głęboki. Jeśli ja przyjdę z dworu, oczywiście, że może się coś zdarzyć. Czasem mówią ludzie, proszę księdza, no wychodziliśmy z domu, małe dzieci, mam awaria, bo no wiadomo, coś się stało mojemu dziecku i trzeba go tam nie przewinąć, przebrać. To zrozumiałe, Pan Bóg nie będzie się gniewał, ale zawsze będziemy jakoś trochę biedniejsi. Dlatego przyjście wcześniej jest takim ogromną szansą i to dla każdego z nas, dla kapłanów też. Źle by było, gdyby kapłani przychodzili tak na styk, na ostatnią chwilę na mszę świętą. To zawsze jest jakieś takie szybkie i po co, nie? Z tego jakoś trudno wejść w tajemnicę, z tego takiego rozpędu. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. I tak się dokonuje ta chwała. Podczas każdej Eucharystii Ojciec daje nam taki udział w chwale Jezusa. Podczas zawsze tak jest. Wielbimy Ojca za to wielkie dzieło zbawienia, ale także Ojciec dzieli się z nami chwałą swojego Syna. Teraz mnie otocz wobec uczniów, wobec całego Kościoła i tak jest. Proszę zobaczyć, ile takiej pięknej treści, chociażby przy różnych procesjach eucharystycznych, Bożego Ciała i tak dalej, ile jest takiej pięknej chwały wobec Jezusa. No niezwykłe. My sami nieraz tak mówimy, Boże. Przecież nieraz to są prości ludzie, którzy gdzieś tam biegną. Tej teologii mają niewiele. A ile jest w nich tej wdzięczności i ogromnej wiary, nie? Jest i teraz ja przychodzę, wielbię, adoruję Go. Podczas dnia jestem gdzieś w jakiejś kaplicy wystawiony albo w tabernaklu, idę, adoruję, oddaję chwałę Bogu.